Magdalena Jaroch, witam Państwa. Z nami pisarz pan Artur Nicia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Arturze, porozmawiamy o pana debiucie pisarskim i stąd moje pierwsze pytanie. Co to za impuls pojawia się w głowie osoby, która być może marzy, być może pisze już od wielu, wielu lat do szuflady, że jednak to jest ten moment, że jednak to, co się stworzyło, trzeba wydać?
Myślę, że u mnie to się pojawiło dość wcześnie, jak już pomyślałem, jak zacząłem pisać, że od razu chciałbym wydać, od razu chciałbym, aby ludzie czytali moje powieści, bo uważałem, że są dobre i nadają się do tego, aby je pokazać szerszemu światu. Więc myślę, że ten impuls do wydania książki był czymś automatycznym wraz z pojawieniem się takiego marzenia, aby pisać książki.
Później rozpoczyna się cała droga, szukanie wydawnictwa, pokazywanie różnym osobom. Ile tych prób u pana było?
Sporo. Już kilka lat temu wysłałem pierwszy raz swój tekst. Wtedy był on jeszcze niezbyt dobry i to raczej była taka dziecięca idea, dziecięce marzenie, że dobra, mam napisaną, wysyłam od razu. Więc było tego sporo na przestrzeni kilku lat, zanim sam dorosłem na tyle, aby wykształcić u siebie na tyle dobry język, na tyle dobry warsztat pisarski, aby ta książka była dobra.
Czyli była mozolna praca również z tekstem na przestrzeni lat?
Tak, ja tę książkę zacząłem pisać jeszcze jak byłem dzieckiem. Miałem około 14 lat, jak wpadłem na ten pomysł, na tę powieść. Więc tego tekstu, tych prób, aby napisać książkę, naprawdę było bardzo dużo. Zwłaszcza, że ta książka i treść zmieniała się wraz z tym, jak ja dorastałem.
I jak tutaj się nie zniechęcić, panie Arturze?
Ciężko, ponieważ wiadomo, jak się jest młodym i pełnym ambicji i wysyła się pierwszy tekst książki i nie dostaje się tak naprawdę żadnej odpowiedzi, to podcina skrzydła. Zaczynają się pojawiać takie myśli, czy to ma sens, czy warto to dalej robić, a może to jest słaby pomysł w ogóle. Ja na szczęście byłem cały czas pewny tego, pewny tej książki, pewny tych postaci, dlatego nie poddawałem się, tylko wiedziałem, że muszę poprawić sam tekst, samą treść. To było kilka lat mozolnego pisania, poprawiania, dodawania, usuwania i tak dalej, całych stron, całych rozdziałów czasami nawet, aby w końcu osiągnąć taką treść, taką książkę, z której naprawdę jestem dumny i szczęśliwy i cieszę się, że też przekonała ona do siebie wydawcę.
No i tematyka fantazy. Tutaj również wiązało się to z zainteresowaniami tego 14-letniego Artura?
Tak, najbardziej. Od fantazy zaczęła się moja pasja do książek. Nawet dobrze pamiętam, bo jako dziecko nie lubiłem za bardzo czytać, wolałem zawsze jakieś inne zajęcia w tym czasie, ale zmieniło się to po przeczytaniu Hobbita jakoś w gimnazjum, czy to była szkoła podstawowa nawet. Tak bardzo wciągnąłem się w świat fantazy Tolkiena, że zacząłem pochłaniać masowo książkę za książką i to właśnie był zasób, tylko głównie fantazy. Więc tak, od początku wiedziałem, że jak mam napisać książkę, jak mam pisać kolejne i kolejne, to będą tylko i wyłącznie fantazy. Choć to się chyba trochę mogło zmienić na przestrzeni lat, ponieważ wiadomo, doszły jakieś inne też zainteresowania i inne obowiązki, które też wiązały się z tym, że trzeba było sięgać po inną literaturę, które nie jest tylko fantastyka.
Dzisiaj mam przed sobą książkę Ostatni Król i tutaj mamy, tak organizacyjnie mówiąc, dwie części, Wojownicy Dwóch Mieczy i Ku Królestwu. Możemy mówić, że to są dwa takie czołowe rozdziały, czy jednak trzymać się tej wersji, że są to dwie spójne części?
Jak najbardziej dwie spójne. Tutaj to, że to w ogóle zostało podzielone na dwie części, to bardzo długo musiałem też sam dojrzeć do tego, czy chcę to zrobić, ponieważ wiadomo, to jest marzenie z dzieci, więc niełatwo jest się zgodzić czy przyjąć do samego siebie, że on to będzie wyglądało inaczej. Pierwotnie wiadomo, to miała być jedna książka, jednakże zdecydowałem się na podzielenie jej treści na dwie osobne części, ze względu na to, że po prostu mi to bardziej pasowało, bardziej myślę, że będzie to przystępne, ponieważ sama treść jest taka, że no dochodzi do takiego dość znaczącej zmiany perspektywy, bym nawet powiedział, więc zmiana na podzielenie jej na dwie części była moim zdaniem bardzo dobrą decyzją i tak, i myślę, że te tytuły bardzo dobrze też oddają, czego się można spodziewać po tej książce.
No i myślę, że również czytelnicy są zachwyceni, bo mają dwie książki w jednej, więc tutaj nie trzeba czekać na kolejne części. Ja zapytam, czy będzie kontynuacja, zanim oczywiście przejdziemy do tego, co w samej książce się znajduje.
Tak, na pewno. Ja mam mnóstwo pomysłów i od dziecka kreowałem swoje krainy i postaci kolejne za kolejnymi, więc będą na pewno kolejne części, czy to kontynuację Ostatniego Króla, czy nawet jako osobne serie, więc tutaj na pewno będę pisał praktycznie cały czas.
I jak właśnie wyglądało budowanie tej krainy? To słowotwórstwo, wymyślanie tych imion, tych krain w pana przypadku, czy tutaj trzeba było robić bardzo dużo notatek, żeby w tej historii się nie pogubić?
To wszedłem do tego, że to zależy na jakim etapie byłem pisania. Bo kiedy zaczynałem, to było pisanie na żywioł. Wpadłem tylko na pomysł, na nazwę, na imię, na jakąś część fabuły i pisząc po prostu dokładałem kolejne wątki, kolejne postaci. Później, kiedy trochę dorosłem, uznałem, że warto jednak zrobić sobie plan, chociażby fabuły, samemu sobie napisać na kartce, kim są dane postaci, aby też ułatwiło to ich tworzenie i opisywanie ich działań, co na tę chwilę bardzo polecam. Pisząc, że tak powiem, na żywioł, było ciężko. Wiele razy nawet się myliłem sam w opisywanej fabule, czy w opisie jakiejś postaci, więc zdecydowanie jak tworzę jakąś krainę, czy coś właśnie jak krainę w Ostatnim Królu, no to było już to bardzo dobrze opisane, nawet jakieś mapy stworzyłem, aby po prostu mieć jak najlepszy wgląd w to, co opisuję.
Panie Arturze, do jakiej krainy nas pan zabiera w Ostatnim Królu?
To niewielka kraina. Głównie będzie się toczyć akcja oczywiście w Nerland, w cudownym, magicznym królestwie, ale i pojawiają się inne, mniej kolorowe i mniej przyjemne miejsca, jak chociażby tajemnicze, dzikie tereny.
Ale również tutaj duży nacisk jest na postaci, na ich historię, na ich powiązania. I tutaj jak to tworzenie tych relacji przebiegało? Czy starał się pan dać im takie ludzkie cechy, czy jednak pozwolił pan trochę ponieść się fantazji?
Zdecydowanie od małego, od początku chciałem, żeby ta książka poza typową fantazją, gdzie będzie magia, czary, niesamowite wydarzenia, miała w sobie coś takiego z prawdziwego życia, aby czytelnik, sięgając po to, czytał dobrą fantazję, ale jednocześnie mógł poczuć, że te wydarzenia mogą go dotknąć nawet w realnym życiu. I tak, przy tworzeniu postaci starałem się w jakimś mniejszym czy większym stopniu, aby ich historia dotyczyła też w jakimś stopniu świata realnego, tego, co możemy napotkać w życiu, tego, co można spotkać, z jakimi problemami się możemy mierzyć.
Chociażby początkowe sceny relacji międzyludzkich, motyw wybaczania, motyw wspólnoty, motyw wspólnej misji i to ogromne skłócenie, które jest tak bardzo polskie, też można tutaj znaleźć.
Nie wiem, nie zakładałem odwoływania się do akurat wydarzeń takich historycznych czy politycznych, choć już w pierwszym miesiącu, po debiucie, po premierze, kilka osób już mi zwróciło uwagę, że czytając to, poczuło się jakby czytało nieco o sytuacji obecnej, jaka się dzieje na świecie. Ale nie było to założone, to nie było celowe.
To świetnie, bo myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. To jest świetna historia, przez którą przechodzimy wspólnie z bohaterami. Natomiast wspomniał pan już o tym odbiorze osób, które dzielą się swoimi wrażeniami, ale jakby pan miał podsumować te pierwsze miesiące, jaki ten odbiór jest, czy jest pan z niego zadowolony?
Tak, ja jestem przeszczęśliwy. Nie zakładałem, że będzie aż tak pozytywny odbiór. Wiadomo, jak było się dzieckiem, się myślę, marzyło o wielkiej karierze pisarskiej, właśnie będzie jakimś nowym Tolkienem, to od razu się myślało, że się to będzie były Złote Góry. Teraz raczej podchodziłem do tego wszystkiego z chłodną głową, ale jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Liczne pozytywne recenzje, też bardzo cenię sobie opinie moich najbliższych przyjaciół, rodziny, którzy również po przeczytaniu książki dzielą się swoimi odczuciami i są bardzo pozytywnie i zaskoczeni, ale po prostu uważają, że to jest bardzo dobra książka.
Za panem już pierwsze spotkania autorskie. Jak tutaj wrażenia?
Nawet pierwsze spotkania, już kilka ich miałem. Pierwsze było w mojej starej szkole, w liceum ogólnokształcącym w Sikorskim i tutaj naprawdę duże podziękowania dla pani dyrektor i dla nauczycieli, ponieważ od razu, kiedy dowiedzieli się, że ich absolwent po kilku latach, kiedy opuściłem szkoły, wydaje książkę, od razu się tam sami skontaktowali z wielkimi gratulacjami i z taką właśnie propozycją wsparcia poprzez właśnie spotkanie autorskie, promocję tej książki. Więc co do samych odczuć, to jest spełnienie trochę moich marzeń, bo marzyłem o takich właśnie, aby spotkać się z ludźmi, z czytelnikami i dyskutować, czy to o samej mojej książce, czy ogólnie o literaturze, co często się dzieje podczas spotkań autorskich. Nawet dochodzi do pewnych dyskusji na temat poszczególnych autorów, co uwielbiam po prostu słuchać, jak inni dyskutują, przerzucają się argumentami, dlaczego akurat uważają, że takie wątki pisarskie, czy takie tacy autorzy są ich zdaniem lepsi niż inne. I to jest po prostu spełnienie marzeń i uwielbiam brać udział w tych spotkaniach autorskich.
To czekamy na kolejne etapy spełniania marzeń i czekamy na kolejne książki. Bardzo dziękuję za rozmowę, a my zachęcamy Państwa do sięgnięcia po książkę Ostatni Król. Był z nami pisarz, pan Artur Nicia. Dziękuję bardzo.
Również bardzo dziękuję.